Na zdrowie.
Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną w studiu wyjątkowy gość.
Witam serdecznie Ciebie, Asiu, dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa, Marta Anna Sałapata, pedagożka, filolożka, psychotraumatolożka, specjalistka pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.
No ja bym lepiej tego
biblioterapeutka
nie
i właścicielka alfabetu żałoby, takiej marki osobistej, w ramach której wspieram w kryzysie utraty.
Na naszej antenie dość wiele chyba słów już padło, jeśli chodzi o odchodzenie osób bliskich, o śmierć. Były spotkania z psychologami w naszej audycji o zdrowiu, ale ja dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiały oczywiście o stracie jako takiej, to z całą pewnością, ale też pokazały, jak trudno i jak ciężko jest pozbierać się na przykład po stracie pacjenta. O tym się głośno nie mówi. To wybrzmiewało także podczas moich spotkań ostatnich w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ja miałam przyjemność właśnie z ratownikami medycznymi, z pielęgniarkami rozmawiać, z osobami, które pracują na tym oddziale. I tam wybrzmiało dość mocno to, że oni nie mają wsparcia jako takiego. No i właśnie, systemowe rozwiązania oczywiście to jedno i tu należałoby się pochylić pewnie nad problemem, bo i strażacy, i policja mają takie wsparcie, mogą z niego korzystać. Lekarze nie, czyli tu wychodzimy z założenia lekarzu lecz się sam. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak pomóc, jak podpowiedzieć, jak oni powinni sobie radzić. To jest spora grupa przecież osób, które pracują z człowiekiem, walczą o jego życie niejednokrotnie, nie tylko w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale też w każdym jednym tak naprawdę oddziale, gdzie odchodzą ludzie, gdzie umierają pacjenci. To się przecież zdarza. To są lekarze POZ-u, to są lekarze, którzy jeżdżą także do tego, żeby stwierdzić zgon człowieka. Jak sobie w takiej sytuacji radzić?
O, to jest takie pytanie, które mi się kołaczy po głowie już od wielu
czyli
lat.
Czyli nie jestem odosobniona.
Nie, absolutnie. Ja pamiętam swoją pierwszą konferencję w Białymstoku na Uniwersytecie Medycznym. To był 2006 rok. Ja tam byłam wtedy jedyną pedagogą i powiedziałam, że pracowników właśnie wtedy jeszcze służby zdrowia, tak, czyli pielęgniarki, lekarze, studentów tych kierunków należałoby przygotowywać do radzenia sobie ze śmiercią, tak samo jak nauczycieli właśnie w ten sposób. Ja się wtedy zajmowałam badaniem postaw nauczycieli edukacji wczesnej wobec śmierci. I pamiętam ciszę, która zapadła na sali. W ogóle po co?
No właśnie, ja to chciałam zapytać, czy nie padło pytanie,
po co? Nie, to nie było, to nie musiało wybrzmieć, to było po prostu czuć. W ogóle takie zadziwienie, tak? Po co ich uczyć do tego, żeby sobie radzić?
O czym ona mówi?
Dokładnie, tak. To było niesamowite zadziwienie, no bo przecież mają opiekę paliatywną, tak? Jako przedmiot kształcenia. A po co ich uczyć radzić sobie z tym? Oni nie są od tego, tak, żeby sobie radzić. Oni nie muszą sobie radzić, bo oni mają inne zadanie zawodowe. Dzisiaj jest już zdecydowanie inaczej. Bardzo wiele wysiłku, wiele osób i instytucji włożyły właśnie w ten proces uświadamiania tego, że to są koszty emocjonalne, ogromne. Towarzyszenie komuś, kto cierpi, towarzyszenie rodzinie, która jest przy cierpiącym, chorującym człowieku. I po stracie takiego pacjenta ponosi się również bardzo wysokie emocjonalne koszty. I to się wszystko zmienia i bardzo mnie to cieszy. Na przykład ostatnio odbyła się czwarta już konferencja organizowana przez Instytut Dobrej Śmierci we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską im. Lubowicza w Warszawie. To jest konferencja, która jest takim naszym, takim dzieckiem. Tutaj pani doktor Agata Malenda wiedzie prym w organizacji tego trudnego przedsięwzięcia. Ta konferencja zatytułowana jest Empatia, lekarz, pacjent, rodzina, dobre praktyki w tych relacjach, jak towarzyszyć właśnie osobom, które umierają, które cierpią, ale też jak zaopiekować właśnie tych pracowników.
No bo to ja muszę, jeżeli pozwolisz, wejść ci w słowo, bo psycholog nie jest niczym nowym na oddziałach hematologii, na kardiologii, oni się pojawiają, ale przede wszystkim pracują z pacjentem. Tak. Przede wszystkim towarzyszą pacjentowi w momencie diagnozy, wprowadzeniu go, zwłaszcza tego nowotworowego pacjenta, tak. I tak dalej, i tak dalej. To tu nie jakby koła nie wymyślimy. To jest, to się dzieje i tutaj też brawo, bo przez wiele lat tego nie było. I to idzie do przodu. Podobnie jest w hospicjach, tak? Tam jest psycholog bezdyskusyjnie i on jest i dla rodzin
i
dla pacjentów. Natomiast grupa według mnie kompletnie niezaopiekowana to są właśnie pracownicy medyczni.
Tak, pracownicy ochrony zdrowia. Dlatego właśnie na przykład teraz pod tytuł tej konferencji to było stwierdzenie, że dla umierania potrzebna jest cała wioska. Tak jak do wychowywania dziecka potrzebna jest cała wioska, tak tutaj do umierania. I tutaj bardzo ważnym elementem struktury tej wioski są właśnie pracownicy ochrony zdrowia i im też należy się taka bezpieczna przestrzeń, tak, do tego, żeby sobie z tym radzić.
Według ciebie, przepraszam, dlaczego to się nie wydarzyło wcześniej? Nie zgłaszano takich potrzeb? No, dla mnie wielu lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek pracujących choćby na SOR-ach właśnie, czy w tych izbach przyjęć, gdzie odchodzi człowiek czasem nagle, czasem szybko, to są wypadki. No, tam naprawdę różne rzeczy się zdarzają. Oni nie zgłaszali takich potrzeb. Nie było.
Zgłaszali to się od wielu lat w różnych instytucjach.
Mają stres pourazowy, te zmiany. Ktoś kiedyś powiedział, ja takie zdanie usłyszałam, że no ale na SOR-ze jest taka rotacja. Ja tą rotację rozumiem. Ile można w takim stresie, w takiej adrenalinie i w takim nieradzeniu sobie w cudzysłowie, tak? Bo oni pewnie to robią na swój sposób, każdy
tak robią,
gdzieś próbuje odreagować, tak? Natomiast tak naprawdę tam jest PTSD tak zwane, tak? Czyli normalnie tradycyjny
zespół stresu pourazowego
i koniec.
Oczywiście, że jest, bo to jest wiele różnych czynników, które wpływają na to, że to jest pojawia się, tak, syndrom stresu pourazowego. Natomiast wracając do twojego pytania, czy to się wcześniej nie zadziewało. To się zadziewało, bardzo dużo ważnych rzeczy i dobrych rzeczy, no, zrobił na przykład ksiądz Kaczkowski, tak, powołując, tak jakby inicjując takie przedsięwzięcia jak Aeropak Medyczny. To jest organizowana do tej pory taka inicjatywa, która polega na szkoleniu studentów w rozmowach właśnie z osobami chorującymi, umierającymi. To ma naprawdę niezwykły format, dlatego że zapraszani są aktorzy, studenci kierunków aktorskich i oni się wcielają w rolę. I to jest bardzo autentyczne, dlatego że nie przychodzi ktoś z zewnątrz zupełnie, tylko ktoś, kto jest przygotowany do takiego odgrywania, można powiedzieć. I czasami oni mają potem w rozmowach właśnie z tymi studentami można usłyszeć, że to tak jakby się działo naprawdę, tak, bo te emocje są prawdziwe. I oni się uczą z jednej strony właśnie, jak prowadzić tego typu rozmowy, konsultacje, ale z drugiej strony właśnie tam jest cały blok zaopiekowywania emocji, które się uruchamiają właśnie w takich sytuacjach. I jakbyśmy spojrzeli na to wszystko z perspektywy kształtowania się w ogóle świadomości śmierci w naszym społeczeństwie, to wcześniej się właśnie o tym nie mówiło, dlatego że była tak bardzo mocno rozwinięta i zachłysnęliśmy się medykalizacją po prostu, czyli tym, że nawet zobacz, jaki jest rodzaj narracji, tak? Sama powiedziałaś, walczą ze śmiercią, nie? Walczą o pacjenta. I ten rodzaj narracji nie zakłada przegranej, nie zakłada porażki. Jeżeli ona się zadziewa, czyli pacjent umiera, to właśnie traktowane jest to jako porażka, tak? Jako porażka systemu, porażka narzędzi, które mamy, tak? Czy diagnostycznych, czy tych niesamowicie rozwiniętych obszarów diagnostyki, różnicowania, czegoś nie wiemy, coś się nie udało i to jest porażka. I teraz, jeżeli my z taką porażką musimy sobie poradzić, to bardzo często pojawia się właśnie w konsekwencji na przykład pytanie o sens wykonywania tego zawodu. Z drugiej strony, jeżeli zaczniemy traktować w niektórych sferach oczywiście, tak, śmierć jako zjawisko naturalne, takie, które można pięknie zaopiekować, które właśnie przy pomocy świadomości towarzyszenia przez całą wioskę może być dobrym czasem jeszcze w życiu, to tam nie ma porażki. To jest zupełnie inny punkt widzenia i układania się ze świadomością tego, czym jest śmierć, bo tu mamy kilka kategorii. Jest lęk przed umieraniem czyimś i swoim. Lęk przed śmiercią swoją i czyjąś. Jak ja się w tym odnajdę, jak ja się w tym poukładam, tak? Czym dla mnie jest śmierć pacjenta? Już na etapie bycia studentem, przygotowywania się do wykonywania tego zawodu. Ja mam niezwykłą przyjemność prowadzić blog związany z żałobą właśnie na studiach na Uniwersytecie Pomorskim na opiece paliatywnej ze studentami pielęgniarstwa. I tam też się zadziewa bardzo przykra rzecz z jednej strony, gdyż ja ich na pierwszych zajęciach pytam, kto doświadczył już straty pacjenta. I zazwyczaj 2/3 grupy podnoszą rękę. Drugie pytanie to pytanie o to, czy zostali w jakiś sposób zaopiekowani po tej stracie. i to już nikt nie podnosi ręki.
Okej.
I teraz, co ja myślę, mówiąc, czy zostali zaopiekowani? No właśnie to jest kwestia tego, że to jest pytanie o to, czy się na przykład zadziała rozmowa. Mhm. Czy tam była przestrzeń na to, żeby wyartykułować swoje emocje,
ale
swoje
kto?
Lęki.
Ale komu? Kto i komu?
No, no właśnie.
Prawda?
Właśnie
bo to jest kolejne to, pytanie. Tak. Okej, rozmawiajmy, tylko z kim?
No właśnie. I tutaj jakby
czasami... Bo sami ze sobą oni rozmawiają i to też wybrzmiewało podczas mojego spotkania na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Jeśli mają czas.
Tak. Oni między sobą rozmawiają, tak? Ale czy to jest wystarczające? Czy to są te kompetencje, które oni mają do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, ja też to przeżyłem.
Wiesz co, z jednej strony...
Dasz sobie radę.
Tak, tak. Z jednej strony to nie jest wystarczające, a z drugiej strony to nawet nie jest zdrowe. No. Żeby ciągle w tym samym gronie, w tym samym środowisku mielić te same emocje. Przepraszam za słowo, ale to trochę tak wygląda. Dlatego oni bardzo często są już tak zmęczeni tym napięciem, właśnie tym natłokiem, tak, czy tempem pracy, że w ogóle nie chcą już o tym rozmawiać i się odcinają. I tu się uruchamiają różne mechanizmy obronne, bardzo różne, od wyparcia przez zaprzeczanie, przez racjonalizację, ale też przez ucieczkę, na przykład właśnie w nadużywanie różnego rodzaju środków psychoaktywnych, tak, żeby to jakoś przetrwać. No, trzeba się też odciąć czasami. Mhm. Pojawia się takie zjawisko jak desensytyzacja, czyli stępienie emocjonalne.
Tak.
To jest mega ważne, dlatego że jakby
czyli ocena... to jest ta znieczulica, o której
tak,
my mówimy.
My mówimy na to znieczulica, tak. Natomiast to jest bardzo ważne zjawisko, bo ono pozwala przetrwać. To jest trochę takie odczulenie, tak? Które pozwala schować emocje w tło funkcjonowania, a wysunąć się na pierwszy plan takiemu profesjonalizmowi, tak? Bo przecież jak ktoś przyjeżdża do wypadku, to nie będzie płakał na miejscu zdarzenia, tylko musi uruchomić wszystkie swoje kompetencje, całą swoją wiedzę do tego, żeby wejść w proces ratowania kogoś, tak? Ale on potem
oni płaczą
wraca.
Później.
No właśnie, potem wraca gdzieś do domu, do rodziny, też czasami w puste cztery ściany i to wszystko w taką falą potem uderza, tak, w tego człowieka. Dlatego ja jestem przekonana, że już należałoby od samego początku kształcenia pracowników
uczyć
dokładnie takiej pracy. Pracy ze sobą, po pierwsze, tak? I zapytałaś, z kim rozmawiać. No, oczywiście można rozmawiać między sobą, ale też zdarzają się na przykład tak empatyczni pracownicy tych różnych oddziałów, tak, o których mówisz, czyli na przykład jest pielęgniarka oddziałowa, która ma w sobie tak dużo wglądu w siebie i w innych, że czasami tak uważności,
człowieka.
Że tych studentów na przykład zabiera gdzieś, tak, na chwilę do jakiejś pustej sali, tak, i pyta. Jak wam jest z tym, tak? Czy coś mogę zrobić?
Ale nie masz poczucia też tego, że u nas ciągle, to ty już to powiedziałaś dzisiaj trochę, że u nas ciągle wstydem jest mówienie o emocjach. O emocjach się nie mówi, to nie wybrzmiewa w domach. Ja już nie mówię o tych skrajnych.
Tak,
ja mówię o podstawowych, my mamy być zadaniowi, mamy być do tego, żeby pracować, odnosić sukcesy, porażka nie jest w to wpisana. Ja już nie mówię tylko o śmierci,
tak?
Czy odchodzeniu. I nagle musimy stanąć i powiedzieć, że mi się to nie podoba, ja nie umiem sobie z tym poradzić.
No bo zobacz, jaki to jest rodzaj...
Ale nie wbić się, wiesz, teraz na drugą osobę, która spojrzy oceniająca na ciebie i powie, no to właściwie to zmieni robotę, tak?
Tak, no bo zobacz, jaki to jest rodzaj narracji. Jak nas... jak mamy złamaną nogę, to nikt nie mówi, weź się w garść. A jak nas boli dusza, tak? To wszyscy mówią, to weź się ogarnij, idź na spacer, nie? Na
tak
przykład.
Jak mówienie człowiekowi z depresją, no, ubierz się.
Właśnie, no właśnie. Idź się umyj, ubierz, wejdź na spacer, zjedz sobie słodkie ciastko. No to właśnie to jest kwestia też tej świadomości tego, tak? Czym są emocje, jakie mogą być, że nie ma tak naprawdę złych emocji, bo to już się dzieje w takim, nawet w pracy z małymi dziećmi, nie? Że złość jest zła i co? I mamy jej nie czuć, mamy ją schować, tak? Właśnie one wszystkie są nasze, są naturalne, są potrzebne, tylko kwestia tego, jak sobie z nimi radzić. Mhm. To jest niezwykle istotne.
A wystarczy zapytać, dlaczego się złościsz?
No na przykład, tak? Co ci to robi, tak? Jak reagujesz na to? No ja się bardzo cieszę, tak jakby zupełnie abstrahując od tematu dzisiejszej naszej rozmowy, bardzo się cieszę, że za chwilę pojawi się w kinach druga część filmu W głowie się nie mieści. Cudowna, naprawdę cudowna. Ja ją zalecam studentom do obejrzenia właśnie, że my jesteśmy mieszanką różną. różnych doświadczeń, różnych emocji, różnych też uczuć, no bo to jest różnica, tak, pomiędzy emocją chwilową a uczuciem, które już się mocno wpisuje w nasze funkcjonowanie. Tak. Dokładnie. I teraz, jeżeli strach jest chwilowy, a lęk się nam bardzo tak ładnie utka, tak, w nasze myślenie o świecie, no to czasami nawet właśnie ci pracownicy ochrony zdrowia, którzy są tak mocno zadaniowi, tak jak mówisz, tak zorientowani na cel, na pracę z pacjentem, w pewnym momencie stają przed, no niestety, takim doświadczeniem jak wypalenie zawodowe, tak? No bo ileż można brać z siebie, ileż można czerpać, jak długo można jechać na tym stresie, o którym mówiłaś, tak? Jak długo można wyłączać różne wtyczki po to, żeby móc funkcjonować, tak?
Marta, ale co musiałoby się zmienić?
Wiesz co, po pierwsze, no, musiałoby się zmienić w dalszym ciągu, musiałoby ulegać zmianom programy kształcenia. To jest ważne, bo ja tu z perspektywy tarnatopedagogiki patrzę na to w ten sposób, bo ja na razie mam naprawdę ogromny zaszczyt, wręcz powiem, bo ja jako nie psycholog, nie pracownik medyczny, tak, prowadzę zajęcia właśnie z tymi pielęgniarkami i mam informacje zwrotne na temat tego, może to w ogóle nie jest skromne, tak, ale na temat tego, że to jest ważne i potrzebne. Dlaczego akurat dopiero teraz, tak, na trzecim roku te zajęcia są, że w wielu instytucjach, na wielu uczelniach nie ma takich zajęć właśnie, tak, które po pierwsze skonfrontowałyby ich w ogóle z myśleniem o tym, jak mi jest w życiu, tak? Jakie ja mam potrzeby, jakie ja mam wartości, dlaczego ja chcę pracować w tym zawodzie, jak właśnie będę układać się w sytuacji, kiedy coś nie wyjdzie, tak? Kiedy się nie uda, kiedy się tego pacjenta nie uratuje, tak? Straci. Albo kiedy będę mieć do czynienia z tak traumatycznymi okolicznościami, że będzie mi się to potem śniło po nocach. Tak? Bo tak też jest. Tak,
no, to też są ratownicy medyczni i lekarze, którzy pierwsi jadą na przykład do wypadku.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, tylko tutaj jest wiele różnych takich kontekstów też, o których my czasami nie myślimy, bo na przykład to ostatnio też taka sytuacja miała miejsce. Bardzo trudne było dla pielęgniarki patrzenie na dziewczynkę, która siedziała na korytarzu sama niezaopiekowana, bo ojciec był w szoku po wypadku, a mama w trakcie operacji. I nawet nie ma przestrzeni na to, żeby to dziecko gdzieś zabrać, posadzić w spokojnym miejscu, nie wiem, dać kredki, kawałek kartki, z nią porozmawiać. A ona się pyta,
podać kanapkę.
Tak, czy mama umrze? No i teraz co jej powiedzieć, tak?
Nikt ich te,
tak,
ich, nie wiem.
No, oczywiście.
Prawdę.
Tak, tylko że też ich nie przygotowuje, nikt ich nie przygotowuje.
To jest
na
jakby
to.
Jedno, dwa, nikt nie uczy nas mówienia o pewnych rzeczach po prostu.
Dokładnie tak.
No, szukamy dookoła, tak, żeby delikatnie, tak. Żeby podać, żeby nie zabolało. Absolutnie.
Dokładnie.
Natomiast w przypadku dzieci, w moim przekonaniu, w moim odczuciu, o wielu rzeczach należy mówić po prostu.
No ja mam dokładnie to samo przekonanie, że szczególnie właśnie, że ja pracuję z maluchami, nie? Od najmłodsze takie moje dziecko zaopiekowane w obszarze straty, to jest 4-letnia dziewczynka. No to są naprawdę maleństwa, tak? Które mają swoje wyobrażenie o świecie. I nawet teraz niedawno miałam spotkanie ze studentami i właśnie dziećmi z przedszkola, to 6-latki akurat. I moi studenci się zawsze ze mnie śmieją, bo ja im prowadzę taki wykład o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci i przytaczam dziecięce wypowiedzi. I często to brzmi to tak jakby niepoprawnie gramatycznie, tak, ale tak szczerze właśnie, tak szczerze do bólu. I te zajęcia w tym przedszkolu dotyczyły emocji właśnie, od tego zaczęliśmy, tak, o tym jak je rozpoznawać, jak je nazywać. I padło pytanie, kiedy można być smutnym, dziecko rączka w górę, jak nam ktoś umarnie. No po prostu jest, dla mnie to jest niezwykle ważne, że dzieci z taką ogromną otwartością do tego podchodzą. Dopiero my później w trakcie życia tak się obwarowujemy tym, co wypada, nie wypada, jak to powiedzieć, a może lepiej nie mówić, albo komuś zrobię przykrość. I funkcjonujemy w takim trochę wzajemnym omijaniu się, tak? W tematach tak niezmiernie ważnych. I tu wracając znowu do twojego pytania, właśnie jakby ujęcie, tak myślę sobie, że ujęcie w programach studiów właśnie takich zajęć związanych z wyglądem w siebie, już nie mówię o jakiejś takiej terapii własnej, tak, bo to jest bardzo, bardzo daleko posunięte marzenie wręcz, czy nawet dla studentów psychologii, bo oni też nie mają tego typu zajęć, tak, związanych z wyglądem w siebie, dopiero potem w ramach pracy mogą się zdecydować na
superwizję,
ale na terapię własną mogą się zdecydować, tak, natomiast właśnie jakby tu budowanie tego typu programów kształcenia, zawierających przedmioty, pozwalające właśnie na taką refleksję, na różnego rodzaju warsztaty umierania. To są fantastyczne rzeczy, które można...
Ale nie masz też poczucia tego, że ludzie boją się rozmawiać o umieraniu? Omijają te zajęcia, uciekają z tych zajęć. No bo właściwie dlaczego ja mam rozmawiać z kimś o tym, co mnie boli i co nie jest wygodne?
Powiem ci szczerze, że ja mam takie doświadczenie, że studenci przychodzą na te zajęcia. Oni niekoniecznie muszą w nich uczestniczyć aktywnie, podnosząc sobie ręce w górę. Bo to jest też właśnie kwestia tego, że my mamy różne swoje własne lęki, tak? Sytuacje z naszego życia, różne wspomnienia, różne nam się uruchamiają niezaopiekowane wcześniej straty. Bo czasami tak jest, że ja u tych studentów odkopię troszkę, nie? To, co się tam zadziało gdzieś kiedyś i oni
potem...
No to
są nieprzepracowane traumy,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, tak. I oni wszystkie. Potem na przykład przychodzą na konsultacje, zaczepiają gdzieś na korytarzu, a czy mogą wpaść do gabinetu, pogadać, bo coś tam im się uruchomiło, nie? I jest taka przestrzeń na to, żeby się temu przyjrzeć. I myślę sobie, że nawet jeśli tak się zadziewa, czyli student, niech będzie, że tam no, z nosem w telefonie, tak? Ale słucha. I to zaczyna tak działać jak koło zamachowe, nie? Że mogę się z tym w jakiś sposób uporać, że jest na to zgoda, tak? Taka zgoda, akceptacja, że to, co się z nami dzieje, jest normalne, naturalne, że nie ma w tym nic złego, że ja mam prawo być smutny, mam prawo płakać, mam prawo się złościć, mam prawo mieć trudności z koncentracją, na przykład tak uwagi potem w pracy, jak się wydarzy taka strata pacjenta, że mam prawo się zastanawiać, czy pójść na przykład na pogrzeb. Że jak się popłacze, to wcale nie jest nic złego, że to nie jest objaw braku profesjonalizmu, tylko właśnie takie ludzkie podejście.
Empatii, nie, tak? Po prostu uważności na drugiego człowieka.
A któregoś razu, jak znalazłam taki cytat z Bernarda Siegela, mi same łzy w oczach stanęły, naprawdę, bo jak towarzyszę wielu specjalistom też, no bo pracuję i z ratownikami medycznymi w ramach prywatnej praktyki i pracuję ze strażakami i z policjantami i z wojskowymi również, oni też często mają właśnie taki, niestety doświadczają tego syndromu stresu pourazowego i spotkałam ten cytat, natknęłam się na ten cytat, gdzie on powiedział coś takiego: drodzy koledzy lekarze, nie płaczcie w pustych pokojach, na klatkach schodowych, w szatniach. Płaczcie publicznie i pozwólcie ludziom dostrzec, że wy też jesteście ludźmi.
No.
Aż ciarki przychodzą gdzieś tam, jak słyszę coś takiego. I to jest lekarz, który to powiedział, że to wcale
znaczy, ja myślę,
nie
że my
jest...
w ogóle wszyscy zapominamy o tym, że w różnych instytucjach, miejscach, no zwłaszcza w szpitalu, pracują ludzie.
No właśnie.
Pracuje człowiek. To nie jest maszyna, która jest zaprogramowana wyłącznie na to, żeby nam pomagać i ona od tego jest, żeby nam pomagać, ale to też jest człowiek, który ma prawo do tego, żeby mieć zły dzień, żeby zaspać do pracy. Ma obowiązek za to, stojąc nad pacjentem, nad stołem operacyjnym, być absolutnie skupionym i gotowym do działania. Ale żeby to wszystko grało, kolokwialnie mówiąc, żeby to miało ręce i nogi, oni muszą mieć pewne przestrzenie również zaopiekowane.
No właśnie, ja chciałabym, żeby to tak dokładnie wybrzmiało. Oni są świetnie przygotowani, merytorycznie, metodycznie, narzędziowo, tak? Naprawdę wiedzą, co, gdzie, jak wkuć, wyciąć, zszyć, żeby ten pacjent przeżył. Tylko, że zapomina się o tym właśnie, że to jest człowiek, który też niesie różne koszty. Dlaczego się zasłania twarz, znaczy odgradza się twarz pacjenta w trakcie operacji? Żeby to nie było poczucie, że ja kroję człowieka, tylko mam się zająć narządem, tak?
Tak.
Chorą częścią.
Tak.
Bo czasami właśnie to spojrzenie na tę twarz spowodowałoby, że się rozpadniemy, tak? Na drobne kawałki. Ale my i tak się, znaczy mówimy, no i tak się przyglądają, tak? Ci pracownicy, właśnie czy to pielęgniarki, czy to lekarze, właśnie pacjentom, tak? Ich twarzom, ich rodzinom. Ja zresztą zawsze o tym mówię też, że przy takiej bardzo trudnej sytuacji, jak na przykład informowanie bliskich o śmierci kogoś, kto był pacjentem, to ta rodzina zapamiętuje właśnie twarz lekarza, jego głos, jego podejście, jego słowa, których używa. I to jest niezwykle ważne. Ostatnio się natknęłam na taki artykuł, nawet nie wiem już na którym portalu, że lekarka poinformowała kobietę o tym, że jej tato ma nowotwór, stojąc przy drzwiach do toalet. I ona mówi, to w ogóle surrealistyczne jakieś doświadczenie, nie? Ludzie wchodzą na siku, A ja się dowiaduję, że mój tato ma raka. Nie mogła mnie gdzieś zaprosić do gabinetu chociażby?
Takie proste.
Tak.
Takie ludzkie, takie
dokładnie.
Proste.
Że to się naprawdę zadziewa jakby w tych obu przestrzeniach, tak? Gdzie mamy człowieka, który jest przestraszony, zbolały, cierpiący, nie wie, co się dzieje bardzo często. I jego rodzinę, tak? Z drugiej strony lekarza, pielęgniarkę, którzy wiedzą, ale nie zawsze wiedzą, jak te informacje przekazać, jak zaopiekować tego człowieka. Czasami nie mają przestrzeni na to też, bo ta praca jest tak bardzo obciążająca w kwestii czasu, tak? Tego napięcia, o którym mówisz. Gdzie ciągle coś dzieje, nie? Rzadko kiedy herbata jest zrobiona rano, a wypita jest wieczorem tak zwana zardzewiała, nie? Na koniec dyżuru. Tak. Albo wylana do zlewu, bo bez sensu to w ogóle pić. Stąd też tak dużo różnego rodzaju trudności po prostu zdrowotnych samych pracowników ochrony zdrowia, nie? Bo nie ma się czasu na przykład na troskę o siebie. I tutaj jest kolejny ważny kawałek. Właśnie ta świadomość konieczności zadbania o siebie. Takiej z jednej strony no, nie wiem, spacer, masaż, tak, kino, ale też zadbania o siebie w kwestii właśnie higieny psychicznej. Nie?
Czyli... No tak, dzisiaj głównie na niej się skupiamy. Czas nam się niestety kończy. My możemy tak w nieskończoność zakładam, bo tych przestrzeni do zaopiekowania jest naprawdę dużo i wiele jeszcze my jako ludzie mamy do zrobienia, żeby to wszystko miało, kolokwialnie mówiąc, ręce i nogi. Tak, żeby te przestrzenie niezaopiekowane w końcu były zadbane tak, jak być powinny.
Taka myśl na koniec, jeśli mogę tylko właśnie spuentować to jakoś. Świadomość tego, że my mamy prawo doświadczać różnych emocji i mamy prawo sobie z nimi w jakiś sposób radzić, korzystając chociażby ze wsparcia, tak, profesjonalisty, jest niezwykle istotna, bo czasami właśnie przyznanie się do tego, że coś mi zrobiła śmierć pacjenta, że sobie z tym nie radzę, że mam różne trudne myśli, stanowi taki niepokój związany z tym, że jak się do tego przyznam, to zostanę posądzona o brak profesjonalizmu.
Myśmy gdzieś zgubili, tak, myślę, tą dziecięcą możliwość radzenia sobie z emocjami.
Takiego wykrzyczenia, kiedy chcemy, tak?
Zakopaliśmy to, tak jak mówiłaś, głęboko gdzieś wyparliśmy, bo wstyd, bo nie wypada, bo właśnie ktoś pomyśli, że nie jesteśmy godni zawodu lekarza.
No myślę sobie, że najbardziej godny jest ten, kto jest po prostu człowiekiem dla drugiego człowieka.
I tu stawiamy kropkę, drodzy Państwo. To, co powtarzam wielokrotnie podczas różnych audycji na antenie Radia Gdańsk, że najważniejsza jest uważność na drugiego człowieka, no, także na nas samych.
Tak. Kłaniamy się. Od tego trzeba zacząć. Dziękujemy
ślicznie. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Na zdrowie.